A w Krzesku Królowa Niwa debata zapowiadana. Rozmawiać będziemy o oczekiwaniach związanych z nowym okresem finansowania polskiego rolnictwa i wsi, ale również o tym, co na tej wsi zrobiono, również o gminie Zbuczyn, o naszym regionie. W studiu plenerowym w Krzesku Królowa Niwa na terenie, na którym odbywają się dożynki gminy Zbuczyn pod Wiejskim Domem Kultury. Panowie posłowie, Krzysztof Tchórzewski.
Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże.
Krzysztof Borkowski.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Wójt gminy Zbuczyn Tomasz Kapunowicz.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I Hubert Pasiak, mieszkaniec Krzeska Królowa Niwa, prezes lokalnej grupy działania Ziemi Siedleckiej.
Szczęść Boże.
Ale założyciel Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywizacji Lokalnej w Krzesku Królowa Niwa.
Tak jest.
Ten okres finansowania, który minął, 2007-2013, to według panów był dobry czas dla gminy Zbuczyn przede wszystkim i szerzej dla naszego regionu? Czy dobrze to wykorzystaliśmy? Pan Krzysztof Tchórzewski.
Jeśli chodzi o nasze gminy, to tutaj wójtowie wykazali dużo zaradność i myślę, że będziemy tutaj szczegółowo na pewno... Pan wójt Kapunowicz powie, w jakim zakresie dotyczyło to jego gminy. Natomiast zasadniczo to problem ze środkami Unii Europejskiej już się robi w tej chwili taki, że kłopot jest, jeśli chodzi o inwestycje gminne ze współfinansowaniem. Ten kłopot, który będzie musiał być w najbliższej przyszłości rozwiązany, dlatego że w tej perspektywie, w której jeszcze... Mieliśmy początek wykorzystania środków Unii Europejskiej. Według mnie za duże, jeśli chodzi o inwestycje samorządowe i gminne, to jednak za duże były udziały własne wymagane gmin. I sposób dystrybucji środków w takim kierunku, że ten, kto da więcej wkładu własnego, szybciej uzyskuje środki, spowodował, że zadłużenie naszych samorządów przeszło oczekiwania, znacznie wyprzedziło perspektywę założoną na początku 2007 roku, jeśli chodzi o perspektywę, w jakim zakresie gminy będą mogły korzystać. Więcej gmin skorzystało i więcej inwestycji było robionych niż to przewidywała perspektywa 2007-2013, ale z drugiej strony spowodowało to finansowe perturbacje i obciążenie gmin kredytami, no i z tego tytułu odsetkami, spłatami, co w następną perspektywę, jeśli chodzi o gminy biedniejsze, pieniądze unijne mogą być, natomiast z składem własnym może być problem.
Panie pośle, pytam pana Krzysztofa Borkowskiego. Chwalimy się tym, słyszymy, jak dobrze wykorzystaliśmy środki, jak dobrze rolnictwo wykorzystało środki unijne, a tu jednak jest problem. Zadłużenie. Za inwestycjami idzie zadłużenie.
No, ja myślę, że my wykorzystaliśmy dobrze te środki finansowe. Gminy powiatu siedleckiego, w tym również gmina Zbuczyn, dobrze korzystała z tych środków, składane były dobre wnioski i na to znajdowały się pieniążki. Natomiast nieprawdą jest, że im więcej, która gmina włożyła własnych środków finansowych, to miała pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy. Pomoc dla wszystkich gmin i zasady były takie same, bez względu na to. Było to albo 85% dotacji, albo też 60% w przypadku programu rozwoju obszarów wiejskich. I tutaj być może rzeczywiście za mały, tutaj za duży jest wkład potrzebny własny, ale jak popatrzymy na nasze gminy, to rzeczywiście zrobiono bardzo dużo. To są oczyszczalnie ścieków, cała infrastruktura, drogi, kanalizacja, wodociągi. Praktycznie większość gmin, kto chciał, który wójt podjął takie działanie, jest wodociągowane. Wiele gmin ma swoją kanalizację albo też mają oczyszczalnie przydomowe. Inicjatywy ostatnie to przecież solary. Kilka gmin też buduje. Energia odnawialna, co jest niezmiernie ważne. I coraz więcej środków będzie też tutaj trafiało, jeśli chodzi właśnie na to energię odnawialną, na ochronę środowiska, bo to jest taka przyszłość. Natomiast powiem tak. Jeżeli chodzi o samych rolników, to wielu rolników rzeczywiście, rolnicy są zadłużeni i o tym doskonale wiemy, ale jeżeli popatrzy się generalnie na nasze gospodarstwa rolne, to te środki też zostały dobrze wykorzystane, bo kiedy trudno było w trzodzie, kiedy trudno było w różnych prostych takich produkcjach, można powiedzieć, to rolnicy znaleźli inne rozwiązania. To były pieczarki i najbardziej tutaj pieczarki się rozwinęły. W tej chwili budują rolnicy kurniki, powstają i indyczniki. To świadczy o tym, że polski rolnik, podsiedlecki rolnik sobie radzi. A wczoraj gościłem człowieka, który 70 lat temu w dworze w Mościbrodek się urodził. Ja o tym nie wiedziałem. On mieszkał przez 70 lat w zachodniej Polsce. Dzisiaj po raz pierwszy przyjechał tutaj na Podlasie. On mówi, że tego Podlasia nie poznaje w ogóle, jeżeli z perspektywy popatrzy się i popatrzy się z pozycji zachodniej Polski, to wschodnia Polska i tutaj podsiedlecka wieś, ona już jest dalej niż ta zachodnia, a byliśmy Polską C, nawet BC. I to wymagało ogromnej pracy mieszkańców tutaj, bo to mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce, a także samorządów i mądrości. I sądzę, że te lata PROW-u 2007-2013, one były dobrze wykorzystane i daj Boże, żeby następny okres programowania tak był wykorzystany. Natomiast rzeczywiście trzeba poszukać takich rozwiązań, że jeśli chodzi o gminy czy powiaty, żeby wesprzeć ich, żeby mniejszy ten udział własny był, a ci, co mają problem z udziałem własnym, to może tą dyscyplinę trochę kredytową tutaj uluźnić, a może zabezpieczać rządowymi jakimiś poręczeniami. No warto się nad tym pochylić i tego rozwiązania myślę, że trzeba poszukać, żeby żadne euro nie było niewykorzystane, a wręcz przeciwnie, jeszcze żebyśmy się upominali więcej od Unii. Także tutaj ta aktywność i gminy Zbuczyn, i wszystkich gmin powiatu siedleckiego, ona była ogromna.
Pan Tomasz Kapunowicz, wójt gminy Zbuczyn, pan miał ten problem z wkładem własnym, żeby tu wypośrodkować, co wybrać, żeby nie zadłużyć się za bardzo, żeby nie za bardzo obciążyć finansów gminy?
Każda duża inwestycja, bo mowa o dużych inwestycjach dofinansowanych z PROW-u, to jest spory wysiłek dla samorządu, spory wysiłek finansowy. Niemniej jednak my mamy świadomość, że to są dla nas dodatkowe pieniądze, to nie są tylko pieniądze wypracowane z podatków lokalnych, z podatków wpłacanych przez naszych mieszkańców. To są dodatkowe złotówki do naszych złotówek, dzięki którym dużo szybciej udaje nam się realizować inwestycje. A dzięki tym inwestycjom nasza gmina się zmienia, to bezdyskusyjnie. I jesteśmy w doskonałym miejscu, który jest tego przykładem. Krzest Królowa Niwa wykorzystał, można powiedzieć, w 90%, bo zawsze jest pewnie dosyć środki z PROW-u. Zrealizowaliśmy tutaj dużą inwestycję, budowę oczyszczalni ścieków w Krzesku Królowa Niwa dzięki dofinansowaniu z PROW-u. Doskonale wykorzystała środki z PROW-u parafia rzymskokatolicka, remontując starą plebanię i remontując zabytkowy kościół. W końcu też z Krzeska, co prawda w Starym Krzesku, ma siedzibę lokalna grupa działania ziemi siedleckiej, bo też tutaj odbyło się właśnie na terenie gminy Zbuczyn spotkanie założycielskie i chcemy tą lokalną strategię rozwoju poprzez tą naszą lokalną grupę działania, która działa w zasadzie na terenie całego powiatu, wdrażać, pozyskać pieniądze na tą lokalną strategię i dysponować tymi środkami na terenie całego powiatu.
Hubert Pasiak, prezes lokalnej grupy działania ziemi siedleckiej. To tu się wszystko zaczęło, można powiedzieć, ale ile w tych wszystkich działaniach i w wykorzystaniach środków jest, no powiem tak brzydko, procent oferenta, czyli PROW-u na przykład. Mamy PROW, mamy środki, ale żeby po te środki sięgnąć, trzeba być aktywnym chyba, tak mi się wydaje. To nie wystarczy wyciągnąć rękę, ale trzeba napisać wniosek, trzeba wpaść na pomysł. Tu jest miejsce dla aktywności mieszkańców, samorządów, a może mieszkańców najpierw, a potem przełożenie na radę gminy czy na wójta jest.
Okres programowania 14-20 istotnie różni się od poprzedniego okresu. Znaczy tutaj aktywność obywateli ma odgrywać kluczową rolę. Podobnie kluczową rolę mają odgrywać powiązania sieci. Dziś sam samorząd, jeden samorząd, jedna organizacja pozarządowa tak naprawdę dużo mniej może zdziałać niż powiedzmy partnerstwo, jakim na przykład jest lokalna grupa działania ziemi siedleckiej. Bo w poprzednim okresie programowania gminy naszego powiatu w większości uczestniczyły w Stowarzyszeniu Kapitał Praca Rozwój. To była bardzo duża organizacja, 23 gminy z terenu 4 powiatów. Moim zdaniem słusznie się stało, że z inicjatywy kilku aktywnych wójtów, w tym wójta Chapunowicza, stąd właśnie to spotkanie właśnie w Zbuczynie, postanowiono, że zostanie założona mniejsza lokalna grupa działania, prawdziwie lokalna grupa, która będzie składać wnioski we współpracy z mieszkańcami, Takim wnioskiem jest lokalna strategia rozwoju, bo to też jest tryb konkursowy. Mamy nadzieję, że to przejdzie. I w ramach tej lokalnej strategii rozwoju będziemy kolejne wnioski przygotowywać, będziemy organizować nabory, aby sami mieszkańcy, aktywne podmioty, organizacje pozarządowe, instytucje aplikowały do nas. My te procesy będziemy wspierać. Więc diametralnie się sytuacja różni. W oparciu o aktywność, jak największą aktywność, będzie można działać. Inaczej było poprzednio, ponieważ w poprzednim okresie programowania tak naprawdę środki, po które można było sięgnąć, powodowały aktywność, były taką iskrą. Dziś te iskry są i środki unijne mają te iskry rozpalać do że się tak wyrażę, do tych płomieni, które zmieniają polską wieś.
Panowie posłowie powiedzieli jedną rzecz, o którą chciałbym zapytać, że to wykorzystanie środków zależało też od aktywności samorządów. Środki trafiły do samorządów, ale nie do wszystkich jednakowo, a przynajmniej ja się spotkałem z takimi kilkoma opiniami, że niektórzy wójtowie bali się sięgać po środki, bo mogli zadłużyć właśnie, bo uważali, że to się nie przyda. To jednak jest różnica. Nie wszystkie samorządy w ten sam sposób wykorzystały te środki. Czy to zależy właśnie od wójta, od samorządu? Ja nie chciałbym tutaj jakoś może oceniać poszczególnych samorządów, no ale różnica jest.
To znaczy, my nie jesteśmy od oceny samorządów, oceniają samorządy
mieszkańcy,
kiedy wybierają, co 4 lata jest weryfikacja i ocena. Natomiast powiem tak, rzeczywiście te samorządy, które były bardzo aktywne i poszły bardzo odważnie, wykonały bardzo dużo, ale jest też na pewno część samorządów, no, które bardziej zachowawczo działały. I trzeba pamiętać o jednym, jeżeli ta działalność jest aktywna bardzo, to ona powoduje, że nawet nie tylko, że nie ubywa mieszkańców, ale przybywa. Są takie gminy wokół Siedlec, myślę, że gmina Zbuczyn podobnie. Nie ma problemu, że ubywa mieszkańców, ale przybywają mieszkańcy, co daje też podatki, trzeba o tym pamiętać. Gmina staje się przyjazna dla mieszkańców, gmina staje się przyjazna dla inwestycji, dla inwestorów i to jest ważne też. Są takie gminy jak chociażby Skórze, gdzie bardzo dużo przybywa mieszkańców i o tym wiemy. A przyjazne na gmina dla inwestycji to jeszcze wzmaga podatki, prawda? Nie tylko, że mieszkańcy mieszkają. To jest ważne i powinniśmy pamiętać, że coraz więcej środków powinno trafiać też na inwestycje przede wszystkim i na dobrą infrastrukturę, żeby dawało to trwałe miejsca pracy. Nie tylko handel, nie tylko, prawda, że na chwilę ktoś ma pracę, ale gdzie potrzeba szczególnie młodym ludziom trwałej pracy i wyższych zarobków, żeby nie wyjeżdżali do Anglii. I tutaj myślę, że w jakimś małym stopniu gminy mogą to inicjować, powiaty mogą inicjować, samorząd województwa już większym, no i rząd jeszcze w wyższym stopniu, czyli wymaga to wspólnego razem działania, bo nawet przecież jeżeli lokowane są inwestycje handlowe, szczególnie sieci czy tak dalej, to nie mówię o gminach tych mniejszych, ale już o gminach miejskich, prawda? No to zależy od samorządu, gdzie ta inwestycja będzie ulokowana i komu da się tak zwane zezwolenie na handel, czy zachodniemu podmiotowi, czy też krajowemu. Natomiast patrząc generalnie na gminy, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o powiat siedlecki, to większość gmin działała bardzo aktywnie, już o tym mówiłem i ta infrastruktura, ona jest bardzo na wysokim poziomie. Siedlecki powiat ma największą długość dróg tutaj na Mazowszu, jedną z najdłuższych sieci dróg powiatowych. Również gminy mają bardzo, bardzo długą sieć dróg. I wójtowie w porozumieniu ze starostą dokonywali remontu dróg, ale też niektóre drogi były ze środków unijnych remontowane. Czeka nas w przyszłości ze środków unijnych tutaj budowa autostrady. Też na pewno bez środków unijnych tutaj nie wspomożemy. Co ważne, będzie dla gminy Zbuczyn. Modernizacja kolei była też ze środków unijnych. Dzisiaj mieszkańcy i Zbuczyna, i powiatu, i miasta Siedlce mogą dojeżdżać szybciej. Chociaż ja bym chciał, żeby jeździli tam chętnie do Warszawy, ale nie po pracę. Nie, żeby praca była tutaj na miejscu. Żeby zmieniać ten teren i razem wspólnie, żebyśmy budowali dobrą przyszłość dla przyszłych pokoleń.
No to właśnie, panowie, to dla was rola jest, żebyście takie prawo stanowili, żeby
tym,
tutaj...
Prawo jest stanowione.
Pan Krzysztof Szurzewski.
Środki Unii Europejskiej to także wymagają dużej roztropności. Z jednej strony od tych, którzy chcą z nich korzystać i z drugiej strony też państwo musi nad tym czuwać, bo chociażby jeżeli weźmiemy pod uwagę inwestycje rolników, które no, ostatnie nawet i blokady, i strajki wykazały, że jednak tam rolnicy wpadli w duże tarapaty związane także z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Bo z jednej strony obywatele, oglądając w telewizji, patrzyli, no jacy oni bogaci w klimatyzowanych kabinach siedzą, ciągniki super i tak dalej. Z drugiej strony sytuacja jest taka, że w związku z tymi inwestycjami niby to poszła połowa środków z Unii Europejskiej, ale porównanie ceny takiego samego, tego samego typu ciągnika w 2006 roku, a w 2014, to jest 100% drożej. W międzyczasie inflacja ciągniona wyniosła tylko 16%. To znaczy, że ten ciągnik nie powinien mógł zdrożyć, no powiedzmy 20%, ale nie 100%. Czyli de facto, jeżeli tak popatrzymy na to, to rolnik płaci w tej chwili ze środkami unijnymi tyle samo pieniędzy, ile by zapłacił bez środków Unii Europejskiej. Bo sytuacja popytu na te ciągniki spowodowała, że po prostu one, no, sprzedający dużo na nich zarabiają, tak to można określić. Więc tutaj też w sposobie przydziału tych środków, no, musi być także pewna roztropna polityka, jeśli chodzi, no, pewne modyfikacje muszą być w tej polityce, jeśli chodzi o kanały, jak i do pieniądze. Podobnie jest, jeśli chodzi o sprawy gminne, dlatego że też wiadomo, że jakże w które miejsca się inwestuje. No, zasadniczo powinno się inwestować w te miejsca, które potem nie mogą przynosić dochodów. Bo okazuje się, że inwestycje w kulturę są bardzo trudne, bo wykorzystanie środków Unii Europejskiej nawet w 20-30%, bo tutaj dotacje w tej dziedzinie były mniejsze niż swój udział własny musiał być znacząco większy, ale potem się okazuje, że tej sali na wesele nie wolno wynająć, bo te środki unijne
nie może zarabiać.
A więc cała sieć powiązań z tym związanych powoduje, że jeżeli któreś samorządy niezbyt roztropnie, czy któryś rolnicy tutaj niezbyt roztropnie działali, to tutaj wpadali w duże tarapaty, w duże kłopoty. To powodowało, że samorządy także. No, to nie zawsze była ich wina, bo nie dotarła do nich informacja, jak to idzie. Także tutaj trzeba by było do dużych zmian w tej dziedzinie, jeśli chodzi o sposób dystrybucji środków.
Pan Krzysztof Tchórzewski.
Jedno zdanie tylko, kwestia tego, co mówił pan poseł Tchórzewski. Jeśli chodzi o sprawy rolników, to w tym, w nowym PROW-ie jest zmiana i jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, ten inwestycyjny, to już na ciągniki i na maszyny będzie możliwość mniej skorzystania, a bardziej inwestowanie w budynki, szczególnie w produkcję. I tutaj czy w produkcję żywca wieprzowego, czy wołowego, no może nie żywca wieprzowego, prosiąt i macior, lochy. Na lochy będzie do 900 tysięcy złotych na gospodarstwo. Natomiast 500 tysięcy złotych można dostać dotacji, jeśli robi się magazyny paszowe, czy inne magazyny też, czy na przykład inwestuje się w produkcję wołowiny, czy bydła mlecznego. I to jest takie wsparcie, no, żeby nie gloryfikować i nie dawać zarobić zachodnim producentom ciągniku. Dlatego tutaj to, co pan poseł Tchórzewski mówi, no, jest to w tej chwili zmienione w PROW-ie.
Panowie poruszyli bardzo ważny problem. Ja teraz mam pytanie do pana Tomasza Chaponowicza i do Huberta Pasiaka. O tym wyborze inwestowania, no bo tak, wielu rolników zaciągnęło kredyty, zainwestowało, są w tarapatach, ale to ja wiem z rozmów, że dawali, to brałem. Była możliwość, to wziąłem. Może nawet nie było to dokładnie potrzebne, maszyna czy przyczepa, ale była taka możliwość, żeby wziąć, bo to były łatwe pieniądze. Albo tak samo problem porzeczki czarnej chociażby, tak? Jest dużo nasadzeń, bo nikt rolnikom, plantatorom nie mówił, że słuchajcie, jak każdy z was we wsi będzie miał po hektarze porzeczki, to nikt się nie utrzyma. To kto ma według panów ludziom mówić o tym, czy doradzać, żeby no nie popadali w takie kłopoty, żeby jak chcą coś produkować, to żeby nie wszyscy we wsi produkowali to samo.
Panie redaktorze, to trudno się do tego odnieść. Wydaje mi się, że współczesne gospodarstwa
pytają, my chcemy, żeby nam ktoś powiedział.
Gospodarstwo jest małym przedsiębiorstwem i tutaj każdy musi sam przekalkulować, kupując jakąkolwiek maszynę, za jaki czas ta maszyna po prostu się zwróci w danym gospodarstwie. I tu nie trzeba prostej rady, trzeba po prostu przeliczyć, czy to się kalkuluje.
Być może w naszym kraju nie jest to popularne. Na Zachodzie w dużej mierze funkcjonują spółdzielnie, gdzie spółdzielnie dysponują sprzętem. To nie jest tak, że każdy rolnik ma wszystkie maszyny, tylko spółdzielnia dysponuje maszynami, które są udostępniane poszczególnym rolnikom. W naszym kraju niestety tak nie ma. No, my mamy ten dylemat też z punktu widzenia samorządów, w które inwestycje wybierać, w co inwestować, bo potrzeby są niezwykle ogromne. Środki chociażby z PROW-u są ograniczone, tak samo jak dla rolników. Dysponujemy pewnymi limitami dotacji. Na ten okres programowania 14-20 z PROW-u możemy pozyskać na inwestycje wodno-kanalizacyjne do 2 milionów złotych dotacji. Też musimy podjąć decyzję wspólnie z radnymi, w co zainwestować, w której części gminy zrobić kanalizację, bo nie są to aż tak duże pieniądze, żeby wystarczyły nam wszystko. Podobnie będzie z pieniędzmi na drogi lokalne. Jest pula 3 milionów złotych, maksymalnie 3 milionów złotych dotacji na gminę, jeżeli chodzi o remonty, modernizację dróg lokalnych. I też trzeba zdecydować, dróg, inwestycji drogowych mamy, myślę, że na ponad 30 milionów złotych, a dysponujemy kwotą 3 milionów złotych. Musimy zadecydować, które inwestycje są najpilniejsze, najbardziej potrzebne.
Hubert Pasiak, zwolennik grupowego działania i spółdzielczości również, no to kto ma, ja jeszcze będę upierał się, kto ma ludziom pomóc, bo gmina ma biegłych referentów, ma urzędników, którzy myślą, liczą, a taki rolnik, który zastanawia się, no w tym roku na przykład aronia jeszcze się opłaca, to może ja zasadzę aronię, ale już za 2 lata aronia będzie nieopłacalna, no i co wtedy? No kto ma to powiedzieć?
Ja myślę, że to, co powiedział wójt Hopunowicz, rolnik powinien sam liczyć, a jednak warto wierzyć w to, że mamy mądrych ludzi, którzy tutaj mieszkają. To po pierwsze. Po drugie, system ewoluuje w tym kierunku, że jednak trzeba pokazać, że umiemy liczyć. Coraz więcej elementów projektów, wniosków o dofinansowanie jest właśnie takich ekonomicznych. Trzeba pokazać ekonomiczność przedsięwzięcia. Wspomniane drogi lokalne. Też kryteria są ułożone w ten sposób, że tak naprawdę ten naczelnik Wydziału Inwestycji, który ma podpowiedzieć wójtowi, jak będzie oceniana droga, bo wójt wie, jakie drogi by chciał zmodernizować, on musi liczyć, bo on wie, jakie są kryteria i wie, że za spełnienie danego kryterium dostanie 5 punktów, a jak nie spełni, to będzie 0. W związku z tym ten wniosek może się znaleźć niżej na liście rankingowej. Wszyscy myślę, że liczymy i liczymy dosyć dobrze.
Mhm. Uwaga do tego, że jednak w moim przekonaniu liczą się też uwarunkowania zewnętrzne szersze. I my musimy dokonać pewnego zreformowania działalności ośrodków doradztwa rolniczego. Ich rola musi być w tym wszystkim większa, gdzie dla rolników muszą być robione odpowiednie biuletyny i wskazówki, jakie są uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne w otoczeniu, co może się w przyszłości, na co uważać, w jakim kierunku iść. Mnie się w moim przekonaniu ta rola ośrodków doradztwa rolniczego przesunęła się w bok i skupili się na jakichś dokumentacyjnych sprawach i innych, a to bezpośrednie doradztwo dla rolników, dla gmin, bo przecież także w gminach są specjaliści, którzy współpracują z rolnikami w różnych dziedzinach. Oni też muszą dostawać materiały, muszą dostawać informacje do ośrodków doradztwa rolniczego. Jak to iść? Musimy bardziej iść jednak w kierunku tej takiej jakby edukacji i doradzania rolnikom, co mają robić i w jakim kierunku iść. No w tej dziedzinie jednak pewien program musi zacząć działać. Podobnie jak z uprawami, to także jest, no jednak nie da się tak skalkulować do końca, bo rolnik mieszka w danym miejscu, funkcjonuje w danym otoczeniu i mając dużo pracy, no nie ma czasu na taką szerszą edukację, żeby na bieżąco stale swoją wiedzę uzupełniać, jak to wszystko funkcjonuje. On musi mieć pomoc, on musi mieć doradztwo i dlatego też myślę, że musi być skierowana większa rola na ośrodki doradztwa rolniczego w tej dziedzinie.
Pan Krzysztof Borkowski, dobrze pan słyszy, zadam pytanie takie techniczne, dobrze słychać?
Głośno.
Głośno, to dobrze. Tak ma być.
Jeśli chodzi o ośrodki doradztwa, no myślę, że jest to dobry pomysł, ale są instytuty i przy Ministerstwie Rolnictwa i inne też instytuty i mogą wspierać tutaj rolników, ale ja myślę, że dzisiaj powstaje szereg grup stowarzyszeń, grup producenckich i to te grupy muszą razem liczyć, kiedy się łączą, ale dobrze, żeby w grupie znajdowały się zakłady produkcyjne, które mogą być buforem w jakiś sposób, kiedy na przykład jest lepiej w przetwórstwie, a w rolnictwie gorzej w uprawach, czy na przykład w produkcji zwierzęcej, to wtedy można część przenieść na przykład na przetwórcę, a kiedy odwrotnie jest, to można przenieść na tego producenta. I wtedy na pewno by było łatwiej i myślę, że takie przedsięwzięcia zaczną powoli powstawać, bo też w PROW-ie jest do 15 milionów na inwestycje, mogą grupy pozyskać na wspólne takie przedsięwzięcia, budowę przetwórni czy chłodni składowych. Natomiast no, trudno, żeby powiedzieć obligatoryjnie, czy ktoś, żeby nie dał, czy zakazał produkcji, czy wytwarzania przez rolnika, czy też mleka, czy pożyczek, czy aroni. Natomiast sytuacja w tym roku i w poprzednim jest trochę specyficzna z tego względu, że proszę pamiętać, że przyszło embargo rosyjskie, a myśmy byli nakierunkowani głównie, żeby tam sprzedawać. I mleczarze szczególnie, no oni nie myśleli, że będzie taki problem z serem, plus kwotowanie mleka weszło. Dwa zderzenia i markety zaczęły...
I już po jeden złoty.
I nie, no trochę więcej. Ja dzisiaj rozmawiałem z Garwolińską spółdzielnią i chwalili się, że płacą złoty 19. Druga spółdzielnia mówi, że złoty 20. No albo się chwalili, ale chwała im za to. No jeszcze przyzwoita cena. Ale wrócę do sedna sprawy. I teraz, jeżeli jest to embargo i plus kwotowanie, to spowodowało, że z jednej strony ujścia na ser czy produkty mleczne nie ma na wschód, a tam byli dobrzy to klienci. Z drugiej strony markety zażądały obniżenia ceny, bo mówią, no wy macie nadprodukcję mleka i główne sieci w Polsce żądając obniżki, no mleczarnie muszą się gimnastykować, a to są spółdzielnie rolników też, czyli prezesi muszą dogadać się z rolnikami, bo z właścicielami, jak też to wszystko przeprowadzić. Ale sądzę, że po takich trudnych chwilach rynek w jakiś sposób sobie poradzi, bo mamy dobre mleczarnie, spółdzielnie mleczarskie, mamy dobre gospodarstwa i w przypadku owocowo-warzywnego przetwórstwa też te nasze produkty są dobre. Akurat porzeczek to rzeczywiście jest tutaj trochę nadprodukcja i były głosy instytucji różnych doradzających, żeby nie nasadzać tych porzeczek. Dzisiaj na przykład dużo buduje się kurników, indyczników, no i też na razie idzie to, bo i Afryka, i Azja, i Europa kupuje i dobrze, bo nasza jakość jest wysoka i Polska dzisiaj zajmuje pierwsze miejsce w drobiu. Pokonaliśmy Zachód, jesteśmy lepsi od Niemców.
Hubert Pasiak.
A propos jeszcze doradzania rolnikom i innym grupom, potencjalnym beneficjentom. Są oczywiście ośrodki doradztwa rolnego, jest agencja, są pracownicy punktów informacyjnych funduszy europejskich. Osób, które pracują przy doradzaniu, jest bardzo dużo. Faktycznie tutaj pan poseł ma rację. Moim zdaniem jednak ta ich aktywność została skanalizowana nie w tym kierunku.
Oni na wypełnianie wniosków.
Na wypełnianie wniosków, na bycie gdzieś bliżej tych agencji, które rozdają środki, a dalej od obywatela. Jeżeli to będzie działalność animacyjna, działalność w terenie, gdzie będzie można podpowiedzieć, usłyszeć taką podpowiedź, że to w perspektywie 5-10 lat, o ile to możliwe, będzie bardziej opłacalne, to mniej, na to idą takie środki. Tutaj warto się połączyć, stworzyć właśnie jakąś spółdzielnię. Myślę, że wtedy faktycznie dużo łatwiej byłoby potencjalnym beneficjentom korzystać z tych środków w sposób roztropny.
Panie redaktorze, ale tu w grę wchodzi jeszcze jedna istotna rzecz, którą wydaje się, że w tej dyskusji musimy poruszyć. Otóż te środki nie będą dotyczyły ponad połowy mieszkańców obszarów wiejskich, bo jakby podsumowanie 2014 roku wskazuje na to, że 58% mieszkańców gmin i wsi, czyli miejscowości gminnych plus wioski wchodzące w skład gmin, są to ludzie, którzy żyją na skraju, żyją, no, liczy się ich do grupy ubóstwa, 58% na wsi. Więc ich nie stać na to, żeby wygenerowali jakieś pieniądze do tego, żeby korzystać ze środków Unii Europejskiej. I w stosunku do tych, którzy są troszkę bogatsi, którzy nawet zakredytowani, ale już coś zrobili, ten dystans będzie się powiększał, czyli my będziemy mieli duże rozpiętości społeczne, jeśli chodzi o dostęp do pieniędzy i do środków, czyli ta sfera w ten sposób, jeżeli tak to będzie się działo, to ta sfera bogatszych i biedniejszych będzie się, ta luka będzie coraz większa i ci, co będą biedniejsi, będą zaczęli wchodzić w sferę nędzy. A to już jest około 50 osób, 8% mieszkańców wsi. To już jest dużo. To jest bardzo poważny problem do rozwiązania przez państwo.
Panie pośle, pan Krzysztof Borkowski, zanim pan się ustosunkuje, to ja zadam pytanie. Myślał pan o zawiązaniu grupy producentów wokół zakładów w Mościbrodach?
Tak, nawet taka grupa powstała, z tym, że no to rolnicy suwerennie, gdzie chcą, mogą sprzedawać. Ja wszędzie zachęcam do powstawania takich grup. Łatwiej jest na pewno. Powołałem niedawno grupę producentów ryb Mazowieckie Podlaskie Stowarzyszenie po to, żeby utworzyć lokalną grupę działania i wspólnie z tą siedlecką grupą, którą reprezentuje pan Hubert, i innymi grupami, bo ona będzie miała zasięg szerszy, bo od Łosic poprzez siedlecki powiat, węgrowski, aż po miński powiat. Chcemy sięgnąć po pieniążki i złożyć taki kompleksowy wniosek, żeby również i samorządy korzystały, nie tylko rybacy, ale żeby można złożyć właśnie duży taki wniosek i zaaplikować kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów złotych i żeby grupa nim tymi środkami zarządzała. Ja jestem tylko inicjatorem, nie ma wpływu na nic tutaj, żeby była jasność. Natomiast
na pewno
w pewnym sensie tutaj pan poseł ma rację, ale jeśli chodzi o obszary wiejskie, to wszyscy mieszkańcy, rolnicy, posiadacze ziemi korzystają z dopłat i to nie ulega wątpliwości. Te dopłaty są wyższe niż w poprzednim okresie programowania, ale no nie ma potrzeby, żeby korzystali na inwestycje mieszkańcy. No, jeżeli ktoś ma 2-3 hektary i nie chce prowadzić innej działalności też pozarolniczej, no to trudno, żeby mógł korzystać ze środków na inwestycje. Ja uważam, że chwała tym, którzy są odważni i składają dobre wnioski i jeżeli znajdują tam potem zatrudnienie nie tylko sami, ale jeszcze innych mieszkańców zatrudnią wsi, to są tak zwane alternatywne źródła dochodu, z których mogą korzystać inni mieszkańcy, beneficjenci, mogą zorganizować dla innych mieszkańców też to źródło dochodu, czyli pracę. Natomiast czy to się w tej chwili rozwarstwia? No, na pewno wieś polska nie należy do najbogatszych, ale postęp jest ogromny i to sobie trzeba jednoznacznie powiedzieć. Widać to gołym okiem. Fakt, że zaradność, za co dziękuję mieszkańców, też jest ogromna i chęć dążenia do lepszego, bo jeżeli popatrzymy kiedyś, no to kto kosił ogródki, jak to wszystko wyglądało. Dzisiaj wszystkie trawniki w większości są wystrzyżone, posesje zadbane, no i gdzie możliwe, to też mieszkańcy składają wnioski, bo nawet do SKPR-u tak zwanego siedleckiego wiele wniosków wpłynęło, tu pan Hubert o tym dobrze doskonale wie, na takie małe przedsięwzięcia i też to co pan poseł Tchórzewski powiedział, to mogli skorzystać ci mali, którzy skromne te środki finansowe pobierali, co prawda, ale też mogli zainwestować w swoje obejścia, w swoje gospodarstwa, czy mieli jakiś mały pomysł. No i wiele środków, które wpłynęło poprzez stowarzyszenia tutaj na realizację takich projektów, inwestycje w kapitał ludzki. I tutaj też mieszkańcy mogli z tego korzystać.
Teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się z tego poziomu wyższego do gminy Zbuczyn. Ile firm funkcjonuje w gminie Zbuczyn? Mówił mi pan kiedyś. Ja nie pamiętam, czy to 200 firm, czy 400.
Nie, no w tej chwili jest to ponad 500 działalności gospodarczych.
Jak państwo to tłumaczą? Dlaczego te firmy się rozwinęły? Czy to jest aktywność mieszkańców, a może położenie gminy blisko miasta i jednocześnie wzdłuż międzynarodowej drogi?
Myślę, że...
A może brak dochodów z rolnictwa?
Oba te argumenty i pewnie też trochę brak dochodów z rolnictwa, bo wszyscy widzimy, że generalnie gospodarstwa się specjalizują, powiększają areały i tak dalej. W tej chwili trudno mówić o 5-10-hektarowych gospodarstwach. To są potężne, można powiedzieć, przedsiębiorstwa specjalizujące się w konkretnej produkcji. I pewnie tym samym, idąc za tym tropem, mieszkańcy poszukują dodatkowych innych źródeł dochodu, zakładając działalności gospodarczych, a sprzyja temu na pewno położenie naszej gminy, położenie wzdłuż drogi krajowej numer 2, bo bardzo wiele przedsiębiorstw, bardzo wiele firm jest zlokalizowanych, głównie handlowych, wzdłuż tej trasy. Także i I w zasadzie wszystkie te trzy argumenty, o których pan redaktor powiedział, są tutaj, sprawdzają się w tym.
Ja myślę, że jeszcze jeden dochodzi argument, że to, co jest bardzo wielkim plusem całego tego okresu od 1989 roku, to znaczący wzrost wykształcenia mieszkańców wsi. Ci młodzi ludzie, którzy w tej chwili wchodzą w życie dorosłe lub już kilka lat temu weszli, mają inny horyzont myślenia, inne wykształcenie i oni dokonują pewnych wyborów. I to też powoduje, że jeżeli nie są w stanie mieć pracy w swoim rodzinnym gospodarstwie po rodzicach, to często tutaj pozostają, tutaj swoje miejsce zamieszkania mają, a prowadzą działalność już poza rolniczo.
Ja jak obserwuję tutaj mieszkańców gminy Zbucze, no, znam ich doskonale, ponieważ jest to tutaj moja parafia też i znam tych ludzi od wielu lat, to przede wszystkim uważam, że decyzje o podjęciu działalności gospodarczej są podejmowane świadomie i podejmują ją bardzo aktywni mieszkańcy. I dlatego jest tak dużo firm, bo mieszkańcy gminy Zbuczyn są bardzo aktywni i wyznaczają sobie bardzo wysokie cele. I za to wielkie słowa podziękowania i uznania. To nie we wszystkich gminach tak jest, panie wójcie. I tutaj trzeba przyznać rację, że mieszkańcy gminy Zbuczyn to super aktywni ludzie.
Gratulujemy.
Gratulujemy.
No i profil tych firm się zmienia, bo ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, to jak się jechało dwójką, to meble były wszędzie. A teraz są maszyny rolnicze, używane.
A teraz była koniunktura na meble. Tak,
to ta dwójka pomaga, bo kupują ze wschodu też bracia i wiozą tam też meble. Ale jak, nie tylko, z całej Polski.
Jak będzie autostrada za te 30 czy 40 lat, to już tak dobrze nie będzie.
Czekamy 40 lat na autostradę, poczekamy następnych ileś tam.
Myślę, że nie będzie już tak dużo.
Zapytam teraz Huberta Pasiaka, prezesa lokalnej grupy działania, jeszcze o tę aktywność. Tu w Krzesku nie macie problemu z aktywnością, bo jest Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Animacji i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Potwierdzasz, Hubercie, słowa wszystkich przedmówców?
Jestem mieszkańcem gminy Zbuczyn, więc bardzo się cieszę, że panowie posłowie takie zdanie mają o mieszkańcach naszej gminy. Jak chodzi o stowarzyszenie w Krzesku i jego aktywność tutaj w naszej małej ojczyźnie, to ja nie mogę odbierać tutaj, przejmować palmy pierwszeństwa. Tutaj jest bardzo dużo organizacji pozarządowych. To nie tak, że my ze sobą nie współpracujemy i każdy aktywny lider, radny, sołtys czy ksiądz chce mieć swoją organizację. Nie, to wynika z potrzeb. W tym momencie działa aktywnie około 9-10 organizacji pozarządowych, z czego większość korzysta ze środków Unii Europejskiej czy funduszy krajowych. Także Sokiel jest jednym z elementów tej układanki.
A czy te organizacje powstałyby, gdyby tych środków nie było?
Moim zdaniem jak najbardziej. To znaczy wszystkie organizacje, które dzisiaj działają na terenie Krzeska, działają z potrzeby serca, że się tak wyrażę, a środki są jedynie narzędziem do tego, aby realizować nasze cele. Cele mamy coraz ambitniejsze. Z tymi celami idziemy do lokalnych władz, do władz samorządu wyższego szczebla, do panów posłów i tak wspólnie udaje się tą aktywność tutaj pobudzać, utrzymywać.
Jakie widzą panowie teraz kierunki najbliższe? Czy może to jednak doradźmy może mieszkańcom? Co powinni robić, za co się wziąć? Jak ukierunkowywać swoją działalność przez te najbliższe lata? No tutaj głównym hasłem naszego programu jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy zapewne wiedzą już, jak jest skonstruowany, jest nieco inny, ma inne priorytety. No ale tak, gdyby panowie mieli nakreślić główne kierunki rozwoju tego regionu, gminy Zbuczyn, naszego wschodniego Mazowsza czy południowego Podlasia?
No, pan redaktor stawia trudne zadanie w tym momencie, bo jeżeli mielibyśmy takie bezpośrednie recepty, to tutaj byśmy wszyscy byli kwitnącym ośrodkiem europejskim.
No ale tak patrząc na te możliwości, które daje chociażby dofinansowanie unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w moim przekonaniu jednak trzeba spowodować, żeby tych i tutaj takie jest moje stanowisko jako posła, że musi być jednak więcej środków i budżetowych kierowanych właśnie na obszary wiejskie, dlatego żeby troszeczkę zniwelować te potrzeby związane z wkładem własnym. Tutaj mnie się wydaje, że musi być wydzielona, musimy dojść do tego, że z budżetu państwa będzie wydzielona pewna kwota pieniędzy, żeby tam, na tych terenach, gdzie widać wyraźnie, że nie ma tych już możliwości wygenerowania środków, żeby one się nie zamknęły w tej chwili, jeśli chodzi o korzystanie ze środków Unii Europejskiej. I to zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem komunalnym, czyli zarówno działalność gospodarcza, czyli osobiste inicjatywy przedsiębiorstw i ludzi, jak i te inicjatywy samorządowe. I w tej dziedzinie tutaj musimy pewną dziedzinę polityki państwowej zmienić, bo państwo nadal wydaje pieniądze na różne inwestycje, gdzie samo realizuje pewne inwestycje i te część tych inwestycji, wydaje mi się, że trzeba będzie po prostu tego typu działalność inwestycyjną państwa zahamować poprzez skierowanie tych środków, żeby uzupełniać wkłady własne tym gminom biedniejszym, czy tym także i poprzez preferencyjne kredyty, nawet na 0% udzielane dla rolników, dla drobnych przedsiębiorców, żeby im pomóc skorzystać ze środków Unii Europejskiej, żeby ta perspektywa była lepiej wykorzystana, bo jeżeli popatrzymy, ile w ogóle środków Unii Europejskiej poszło w ogóle na obszary wiejskie, a ile poszło na duże ośrodki, to jednak tutaj widać bardzo wyraźne różnice na niekorzyść, jeśli chodzi o obszary wiejskie. To wynika także z zasobności. Te ośrodki duże, Warszawa...
Miały większy wkład własny.
Miały po prostu większe możliwości wkładów własnych i więcej mogły skorzystać. Dlatego też w tej dziedzinie ta polityka musi ulec zmianie.
Obszary wiejskie zaaplikowały dużo środków i zmieniają się. I tutaj widać, tak jak nasz powiat czy subregion siedlecki i Podlasie. Natomiast przyszły okres programowania rzeczywiście... Jeżeli gminy są zadłużone i warto pochylić się nad tym, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby albo jakieś poręczenie kredytowe, albo w inny jakiś sposób znaleźć jakieś środki tutaj budżetowe, można na tym przedyskutować i wspólnie czy w Sejmie, czy w Parlamencie dyskutować na ten temat. Natomiast ja chcę wrócić do jednej podstawowej, takiej prostych rzeczy. Ja tutaj na placu dyskutowałem z wieloma rolnikami, mieszkańcami gminy Zbuczyn, nawet niedalekiej tutaj Krzeska, gdzieś mieszkają w tej parafii. I bywają też takie problemy proste, że czasami załatwić sprawę pozwolenia na budowę, dokumentacji i tak dalej, to okazuje się, że to są ogromne schody, bo jeżeli administracja jedna wyrazi zgodę, to na przykład Senepid ma jakiś problem. Jest wielość instytucji i obywatel boryka się od ściany do ściany. I to trzeba też uprościć. To trzeba uprościć, bo to wielu sprawach, to jest czasami mitręga dla mieszkańca wsi, nie tylko mieszkańca wsi. To jest mitręga, naprawdę. Ja sam jestem i rolnikiem, i przedsiębiorcą, wiem jak to jest, ale sami mieszkańcy tutaj ze trzech podchodziło, że mają z tym problemy, z uzyskaniem chociażby pozwolenia na budowę, a przecież chcą sięgać, aplikować po środki też unijne i wtedy no, ta transza albo wpłynie później, albo może być wręcz zagrożona. Natomiast przepisy, które są wydawane też i tutaj czy ministerialne, czy agencyjne, one muszą być precyzyjne i jasne. W tej chwili tak się to też dzieje i my jako posłowie, ci koalicyjni przynajmniej, ja zwracam uwagę i ministrowi i tak dalej. I dobrze się dzieje, bo jest to jasno i precyzyjnie zapisane, bo żeby nie było tak, że okazuje się, że potem młody rolnik złoży dokumenty, nie dostanie i tak dalej. To wszystko jest upraszczane i doprecyzowywane. Natomiast patrząc na stricte na inwestycje i tutaj w obszary wiejskie, i to dotyczy rolników, ale też i przedsiębiorców, którzy przetwórstwo inwestują, to myślę, że warto w przyszłości stworzyć taki, czy to fundusz jakichś poręczeń, może fundusz ubezpieczeniowy, żeby obywatel, który inwestuje, zakłada firmę, na przykład czy pieczarki produkuje, czy owoce produkuje, w przypadku embarga, jeżeli ono przyjdzie, albo jakiś dosłownie kataklizmu, żeby by czuł się bezpiecznie, bo na dzień dzisiejszy wielu ludzi straciło bardzo dużo straciło. I takie próby są tworzenia w Sejmie, o tym dyskutujemy na komisji. Ja mam nadzieję, że wreszcie to się przebije, ale żeby nie było to kosztem rolnika. To muszą być poręczenia, czy bankowe, czy rządowe. Przecież banki same dużo zarabiają, czy to na rolnikach, czy na przedsiębiorcach polskich. I przede wszystkim musimy o tym pamiętać, bo na embargu rosyjskim wiele firm się pośliznęło, wielu rolników. Dzisiaj jest problem chociażby pieczarek, tutaj rolnicy podchodzili i mówią, że cena schodzi do 2 zł.
Niektórzy zastanawiają się już nad likwidacją.
No tak, wielu rolników, którzy producentów pieczarek, plantatorów przechodzi, na przykład indyczniki buduje albo kurniki buduje. Tylko też jak ich na powstaje dużo, czy to nie będzie problem. I o tym sobie trzeba uczciwie tutaj mówić.
W zakresie tych planów pozwoleń na budowę i w ogóle to okazuje się, że na terenie wielu gmin jest problem, szczególnie i miejskich, i wiejskich, problem planów zagospodarowania przestrzennego, bo w niektórych przypadkach brak pewnej perspektywy, czy firma, która przygotowywała te plany zagospodarowania przestrzennego, nie była z pewną wizją i to powoduje zamknięcie się w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy. Stąd prawdopodobnie powinniśmy zmienić przepisy, żeby ułatwić gminom zmiany, przeprowadzenie szybszych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, bo ktoś ma na terenie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, powiedzmy, teren i na tym terenie okazuje się, że ma pomysł na jakąś działalność, sensowną działalność, a nie może.
Większość gmin.
Zmiana tego planu powoduje bardzo duży czas i w tym czasie okaże się po prostu, że mu ta okazja ucieka.
Większość gmin nie ma aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Zbuczyn w zasadzie nie ma planów. Mamy na niewielkim obszarze plan zagospodarowania przestrzennego. A odnosząc się do tematu, wydaje mi się, że to jest dobra opinia o tej aktywności naszych mieszkańców, aktywności mieszkańców gminy Zbuczyn i z punktu widzenia przygotowań do tej rozpoczynającej się perspektywy unijnej możemy stwierdzić, nawet obserwując te opracowane już decyzje o warunkach zabudowych, wydane decyzje środowiskowe na nowe inwestycje, że rolnicy są przygotowani do aplikowania środków, do brania pieniędzy unijnych na te inwestycje już opisane w tym nowym PROW-ie. Podobnie z samorządami. Zarówno samorządy sąsiednie, jak i gmina Zbuczyn jesteśmy przygotowani już z dokumentacjami projektowymi do sięgnięcia po te środki unijne. Tylko na nie czekamy. Oczywiście pewnie jeszcze w wielu obszarach należałoby się wiele rzeczy zrobić. Trzeba pamiętać o mieszkańcach, którzy nie znaleźli tej pracy w rolnictwie, którzy wręcz wychodzą z rolnictwa i tutaj może trochę zadziałać i pracować z doradztwem, z ośrodkiem doradztwa rolnego, z Agencją Restrukturyzacji i sugerować, mówić o tych pieniądzach, które są możliwe do wzięcia na właśnie wyjście z tych małych gospodarstw rolnych na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, bo w tym obszarze jeszcze jest wiele do zrobienia.
A lokalna grupa działania Ziemi Siedleckiej czeka na akceptację strategii.
Zgadza się. Myślę, że do końca miesiąca będziemy mieć informację, że mamy środki, mam nadzieję, że tak będzie, że mamy środki na przygotowanie tej strategii w sposób partycypacyjny, czyli z uwzględnieniem głosu mieszkańców i aktywnych grup potencjalnych beneficjentów. Chciałem podkreślić, bo było pytanie o kierunki rozwoju gminy Zbuczyn. Chciałem podkreślić, że bardzo dobrze, jak władze wszędzie są otwarte na głos obywateli i w tym momencie
ja sobie
większość
nie wyobrażam
gmin,
innej sytuacji.
Różnie bywa. Większość gmin w tym momencie tworzy strategię rozwoju lokalnego do roku 20 czy 22, a nie wszystkie gminy w taki sposób, nie wszystkie urzędy gmin przygotowują strategię w porozumieniu z mieszkańcami. Zdarza się, że po prostu jest ekspertyza za 20 tysięcy i kilka spotkań i tyle. Natomiast ja chciałem podkreślić, że tutaj u nas w gminie Zbuczyn wójt właściwie oddał na pierwszym etapie głos samym mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, powołał zespół, może tutaj sam się nie chciał tym pochwalić, powołał zespół, który opracowuje założenia strategii rozwoju, więc sami aktywni mieszkańcy, sami rolnicy, organizacje pozarządowe zgłaszają swoje postulaty już na etapie tworzenia strategii. Podobnie jest tworzona strategia, lokalna strategia rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Ja mam nadzieję, szczerze w to wierzę, że to jest podstawa, dobry fundament do sukcesu.
Gratulujemy gminie Zbuczyn roztropnego wójta.
Ja chcę tutaj myślę, że tak jak pan wójt powiedział, dużo projektów jest przygotowywanych. No i ja się cieszę, że mam nadzieję, że jak najwięcej środków tutaj spłynie, jeszcze więcej firm powstanie i gospodarstwa będą jeszcze bardziej tutaj poprzez swoją aktywność prężniejsze i bardziej konkurencyjne w stosunku do Unii. I tego życzę wszystkim rolnikom, mieszkańcom.
W tej chwili mamy opracowane już dokumentacje projektowe, składamy wnioski i liczymy tutaj, panowie posłowie, na wsparcie, też na tą wspólną pomoc, bo to jest ten nasz teren, nasi mieszkańcy, których my reprezentujemy w różnego w różnych szczeblach administracji, czy samorządowej, czy rządowej. Liczymy tutaj też na pomoc naszych parlamentarzystów.
Starałem się wspierać i będziemy wspierać.
A ja jeszcze mam, panowie, jedną niespodziankę dla panów. Czy panowie wiedzą, że my jesteśmy w środku Europy teraz? Pan Jan Aleksandrowicz, który szpera i różne ciekawostki historyczne wynajduje, wyszperał taką oto informację.
Jeżeli na mapie, to jest wyczytane z kroniki Aleksandra Pasiaka, przeprowadzimy proste linie przez punkty najdalej wysunięte w Europie, to Krzesk leży w środku Europy. A które to punkty by były wzięte przez Aleksandra Pasiaka lub kogoś tam do wykreślenia tego, że dwie kreski dają nam to miejsce, że tu jest Krzesk. I on nawet napisał, że w Krzesku powinien znajdować się obelisk o tym informujący. I to dzisiaj tego nikt nie zrobił, ale dokończę, z czego to powstało. Dwie linie. Na północy jest przylądek Nordkap w Norwegii, uznawany z najdalej na północ wysunięty punkt Europy. A na południu jest przylądek Matapan w Grecji. I robimy sobie kreskę. Drugą kreskę robimy przylądek Roka, położony na Półwyspie Liberyjskim na terenie Portugalii, na zachód od Lizbony. Stanowi najdalej wysunięty punkt lądu stałego Europy. I na wschodzie największa krzywizna w górach uralskich, wschodnie stoki północnego Uralu. To Krzesk znajduje się geograficznie na przecięciu tych linii. I to jest środek Europy, o którym wszyscy powinni pamiętać.
Pan poseł Krzysztof Tchórzewski, pan poseł Krzysztof Borkowski, pan Tomasz Chapunowicz, wójt gminy Zboczyn i Hubert Pasiak, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
Dziękuję.
Proszę zapamiętać, tu jest środek Europy, Krzesk, Królowa Niwa.
Dziękujemy. Mam nadzieję, że powstanie to obelisk.
Dziękujemy bardzo.